Tomasz Olszewski, dzień dobry, poniedziałek, a zatem oczywiście Katarzyna Bellingham w studiu Radio Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zimniej się zrobiło, ale ogrodnikom mam nadzieję, że zapału to nie odbierze, bo teraz chyba po prostu nie ma co czekać, trzeba
zasuwać. Na
pewno nie.
Ja myślę, że po prostu już teraz jak się rozpędzili, to już się po prostu nie zatrzymają, mam nadzieję. Jest wystarczająco dobra pogoda, nie ma jakichś tam strasznych mrozów, jakichś tragedii. Myślę, że jest na kwiecień, to chyba jest całkiem dobrze i dużo, dużo, dużo pracy. Ja myślę, że jeżeli państwo jeszcze nie doszliście do swoich rabat ozdobnych, jakichś tam wieloletnich, to jak najbardziej teraz jest czas, żeby zająć się pielęgnacją rabat. Ja teraz nawet na swoim żwirowym ogrodzie troszeczkę, bo mówiliśmy na jesień, żeby zostawiać liście, prawda? Ja teraz te wszystkie liście u siebie porozgrabiałam pomiędzy roślinami i dzięki, że te liście były.
To dlaczego?
Jest dlatego, bo nie było śniegu, był bardzo duży mróz w tym roku i bardzo dużo roślin wypadło, czyli zmarło.
Ale, dostały po korzeniach?
To znaczy, no niestety nie. Te po korzeniach, rośliny, które mają całą swoją jakby energię na następny rok, schowaną w korzeniu, czyli byliny, które odrastają po przycięciu całkowicie do ziemi właściwie. Tym roślinom nic nie było, dlatego, bo one spokojnie sobie właśnie pod ziemią w ciepełku siedziały tej zimy, ale wszystkie krzewinki na przykład, no lawendy to akurat nie, ale chociaż ze trzy lawendy też u mnie wypadły, ale lawendy, jakieś kocanki włoskie, szałwie nawet, one, no szałwie może dojdą do siebie, ale wyglądają tragicznie. Jak ja mam na to patrzeć teraz jeszcze przez kilka miesięcy, to już wolę za 5 zł sobie kupić, że tak powiem, nową roślinkę i niech ona ładnie wygląda. Ale te wszystkie takie, no to są takie krzewinki, czyli to nie są ani duże krzewy, ani byliny, to są rośliny małe, ale jednak ta część nadziemna jest ważna. Jeżeli ta część nadziemna umrze, to potem już nie ma o czym marzyć. I to nawet tymianki niektóre już poumierały. Także te wszystkie rośliny, niektóre przycięłam, niektóre po prostu wykopałam i wrzuciłam, bo nie ma sensu. Niektóre przycięłam właśnie i czekam na lepsze czasy. Może coś z tego wyjdzie, ale te zauważyłam, które były tak najbardziej otulone przez liście, to właśnie jak najlepiej przeżyły. Prawie, że w ogóle im nie było. Nic, tak? Także to jest niesamowite, że nawet gdyby one miały, chociażby gdybym wyszła wieczorem i tego wieczora, kiedy było minus 19 stopni i nie było śniegu, gdybym wyszła nawet z gazetą przykryć się, albo z agrowłókniną, to taka cieniuteńka jakaś warstwa pomiędzy tymi roślinami a tym chłodem już by je uratowała. No ale no, niestety, to samo na rabatach ozdobnych, goździki moje brodate, które teraz zaczynają dopiero do siebie dochodzić, były strasznie porażone mrozem i tylko te części, które były troszeczkę liśćmi przysypane, są nadal zielone.
To smutne, to coś wesołego mam dla równowagi. Pan Tomek do nas pisze, hodowca papryk.
No właśnie chciałam mówić o panu Tomku, bo on do mnie pisał właśnie
pisze pan
e-maila.
Tomek, jak pisałem, jest na razie, tomaszowe papryki pozdrawiają, jak pisałem, jest na razie ich około 10 dużych plus kilkanaście małych. Największa z nich ma wielkość zbliżoną do piłki ping-pongowej.
Super.
Resztę zauważyłem, że na jednym z krzaków papryki chyba są podłużne, nie wiem jakim cudem.
Podłużne, no może, aha, to z jednej papryki, no tak jak mówiliśmy, może to była jakaś troszeczkę genetycznie.
A może wymieszane były nasionka w tej kopertce.
Ale tam, nie, bo chyba pan Tomasz mówi, że z papryki takiej, którą kupił do jedzenia, prawda?
Że tak wyciągnął, bo ja tak widziałem ostatnio wydaje. Na jednym z portali, jak sadzić pomidory z pomidora. Kroi się pomidora w plastry, układa w wiadrze i po paru dniach...
I co, i faktycznie to tak?
No nie próbowałem tego robić.
Bo ja wiem, że jednak, drodzy państwo, jeżeli chcecie zatrzymać swoje nasiona pomidora, to nie jest trudne wcale. Jak najbardziej to jest łatwe i to faktycznie działa. Ale ja pamiętam z tego, co wiem, co robiliśmy jeszcze w ogrodach, kiedy na dużą skalę żeśmy zatrzymywali nasiona pomidorów, to trzeba było je tak jakby sfermentować troszkę. Te nasiona musiały dojść, tak? No bo to jest normalne, że pomidor spada na podłogę, psuje się, fermentuje i wtedy nasiono dostaje informację, że ono już ma zielone światło, żeby dalej kiełkować, już tworzyć następne pokolenia. Nie wiem, czy z takiego świeżego pomidora z nasion coś takiego by wyszło. Bardzo bym się zdziwiła, gdyby to była prawda. Jestem bardzo ciekawa tego eksperymentu, szczerze mówiąc.
Pani Kasia pyta. Mam na parapecie w pokoju młodziutkie papryki i pomidory koktajlowe. Wysokość 5 cm. Można już wystawić je na balkon, czy jeszcze poczekać?
Nie, właśnie. Drodzy państwo, ja się śmieję, ale proszę, to ja się nie z państwa śmieję. Ja po prostu się śmieję z mojej koleżanki, która powinna wiedzieć takie rzeczy. Ostatnio wyszło, że nie wie. Pozdrowienia dla Marysi i dla Jarka. Nie hartujemy jeszcze roślin, które są tak bardzo wrażliwe na mróz. Pomidorki, jeżeli ich temperatura zejdzie poniżej 8 stopni, no to one zaczną...
Plus 8 stopni.
Przepraszam, poniżej plus 8 stopni, plus. Powiedziałam minus?
Nie, że wrażliwe na mróz. No, mróz to
no dla nich to już jest mróz. 8 stopni na plusie, to dla nich już jest tragedia. Dlatego, bo pomidory, bakłażany, papryczki i dalie... pochodzą ze środkowej Ameryki. Tam jest bardzo cieplutko, tam nigdy nie ma takich temperatur mroźnych i one muszą mieć ciepło. Dlatego wszystkie pomidorki, papryczki i bakłażany, jeżeli mamy zamiar to wszystko wysadzać do ogrodu, to hartujemy przed około 10 dni, 7 dni przed faktycznie wysadzeniem do ogrodu. A to jest, no pierwszy taki termin to jest 15 maja. Więc ile jeszcze czasu mam? Jeszcze bardzo dużo.
Czyli musimy tradycyjnie, jak to w Polsce, czekamy do zimnych ogrodników i zimna Zośka i po zimnej Zośce sadzimy.
Jeżeli chodzi o pomidory i te wszystkie takie bardzo wrażliwe rośliny, to tak, ale jest bardzo dużo innych roślin, które możemy spokojnie już teraz hartować.
To o hartowaniu za chwilę. Państwa SMS-y wpadają, robimy króciutką przerwę, wracamy. 603-06-06-06. To powracamy do... Pan Łukasz ma pytanie, ale nie wiem, czy jesteśmy w stanie mu odpowiedzieć. Czy istnieją kwiaty na balkon, których zapach odstrasza gołębie? Przyszło mi do głowy, że kwiaty o zapachu jastrzębia mogłyby tak
musimy
działać.
Zapytać się gołębia, czego nie lubi. Nie, teraz tak na poważnie. Kurczę, no chyba nie znam takich kwiatów, które by odstraszały gołębie. Nie wiem na przykład, czy gołębie w ogóle, czy to chodzi o to, że one po prostu się przestraszą tego widoku, tego kwiata, czy tak mają pachnieć. A nie wiem, czy a gołębie mają węch dobry?
Ja nie wiem. No chyba nie, biorąc pod uwagę to, jak, co po sobie zostawiają, to chyba nie czują tego.
Może jakieś takie straszne kwiaty, no nie wiem. No, może jakieś kolczaste.
Gołębiożerne.
Może kolczaste jakieś.
A może spróbować to, bo to w niczym nie zaszkodzi, panie Łukaszu, tak? Ten słynny Coleus canina, który wszyscy polecają, że ponoć koty wtedy nie przychodzą nam robić tam, gdzie nie chcielibyśmy, żeby nam robić, też psy odstrasza. A to pięknie wygląda, bo to piękne niebieskie kwiatuszki. Coleus canina można sobie wklepać w internet, zobaczyć tanio jak barszcz, ładnie będzie wyglądało. Więc może spróbować. Może na gołębie spróbować. Też działa.
Ale te gołębie tak wlatują prosto, tak siadają z panem przy stole na balkonie do lunchu, czy jak tam takie strasznie są natrętne?
Ewentualnie można by sadzić w skrzynce, trudno, ale kota na
posadzić.
Balkon
puścić. Kota posadzić w klatce.
Pójdą na inny balkon i będzie.
Albo może jakiś dźwięk, faktycznie, bo ja mi się teraz na serio, mi się wydaje, że to jednak zapach nic z gołębią nie zrobi.
Przy nieopodal Urzędu Miasta w Sopocie, przy skwerku, tam przy skwerze Arama Rybickiego, tam zastosowano, że tak powiem, dźwiękowe sposoby na płoszenie niechcianych ptaków, a płoszy się je dlatego, że one wyjadają nasionka, które tam są osadzone. Mm-hmm. I w związku z tym bardzo rozmaite dźwięki się wydobywają z tego drzew.
To znaczy ogólnie ptaki, takie jak gołębie, nie lubią za bardzo jakichś takich szurszących dźwięków. Na przykład my w ogrodach, żeśmy stosowali właśnie po wysianiu nasion, można kupić taką bardzo tanią taśmę, która przypomina taśmę, jak kiedyś były kasety do magnetofonu. Tylko ona nie była brązowa, tylko ona była niebieska, żeby ją łatwo było zobaczyć. I myśmy tą taśmę po prostu przywiązywali do patyczków nad tymi wysianymi rabatami. I ta taśma na wietrze tak sobie szurała, fruwała
i one nie
podlatywały. Więc ja myślę, że pan Łukasz mógłby spróbować po prostu kilka tasiemek gdzieś, ale takich plastikowych, żeby one łatwo podczas wiatru sobie tak fruwały.
Albo czy liderki z tymi wstęgami na balkonie, to wtedy
coś takiego, ale to jest coś w tym stylu. Tak, tak. Ja myślę, że pan musi w coś takiego uderzyć, panie Łukaszu. Ja też tutaj mam troszkę pytań, szczerze mówiąc, i jeszcze z zeszłego tygodnia i jeszcze od osób, które...
Czy jeszcze tylko w jednej sprawie, bo państwo pisze w kilku SMS-ach. Nie wiem, co się stało. Omijajcie Żukowo, wszystko stoi. Są jakieś musi być chyba zdarzenie, bo SMS-ujecie państwo, że droga zablokowana, nie można przejechać. Jeśli ktoś z państwa zna szczegóły, to prosimy. 603-0606-06. Tyle w sprawach drogowych.
Dobrze. To może wrócimy jeszcze do pana Tomasza, do papryczek.
Wielkości piłki ping-pongowej.
Tak, bo pan Tomasz jest tak hojny, że chciałby się z nami podzielić.
No tak, no ale ja myślę, że może nie możemy tak podziwiać, kibicować na odległość, bo jednak ojcostwo... Znaczy, żeby...
Ja tylko się właśnie martwię, że jak tutaj pan Tomasz się podzieli za wcześnie, my możemy tutaj schrzanić robotę i nie możemy doprowadzić eksperymentu, czyli...
Nie poznają nas papryczki, prawda? Bo może to wynika z tego, że ta dobra aura, która się z pana Tomka wydobywa, spowodowała, że te papryczki, chociaż nie dawaliśmy im, prawda, wiele szans na to, żeby coś z nich
powstało. Ale kibicowaliśmy. Ja bym bardzo chciała, żeby pan Tomasz jeszcze troszeczkę się opiekował swoimi papryczkami, swoimi dziećmi, ale potem oczywiście jak najchętniej. Ja oczywiście bardzo też serdecznie pana Tomasza zapraszam do moich papryczek, które wprawdzie są jeszcze bardzo malutkie, ale ja będę miała sporo różnych fajnych odmian na ten rok, także ja bardzo chętnie, tak już pisałam.
Smakowałem zresztą, parę w zeszłym roku.
Będę na pewno do bardzo szczęśliwa, gdybym mogła obdarować pana Tomasza też jakimiś papryczkami. Także ja myślę, że pan Tomasz powinien się wybrać pewnie do Zgorzałego prędzej niż tutaj, prawda, z tymi swoimi papryczkami.
To jest jakaś myśl. Można zamontować wiatraczek, napisał pan Jan. To jeszcze tak. A propos odstraszania gołębi. Tak, to są przecież nawet takie, jak na rowerki się dzieciom kiedyś montowały.
Tak, to jest właśnie coś takiego. Nie lubią takiego dźwięku, je to straszy. Dobrze, to może wróćmy jeszcze od początku. Ja tutaj tak ładnie napisałam na kartce, co bym chciała państwu przekazać dzisiaj, ale wiem, że zaraz, że już jest sporo SMS-ów, więc ja bardzo szybko się będę uwijać z tym wszystkim. Tak jak na początku mówiłam państwu o tym, że najwyższy czas zabrać się za rabaty. Jeżeli ktoś z państwa jeszcze tego nie zrobił, to już naprawdę czas przyciąć byliny wszystkie, dlatego, bo już zaczynają wychodzić z ziemi, na przykład rozchodniki mają już dosyć duże listki. Te liście z zeszłego roku, żeby było przyjemniej, ładniej, można troszeczkę zgrabić, ale też nie wariujmy, nie wylizujmy do końca rabat, bo przecież musi coś na tych rabatach być, nie może być taka goła ziemia. Teraz też jest dobry czas, żeby te rabatki dokarmić. Ja u siebie zawsze używam, tak jak już państwu mówiłam wiele razy, obornika granulowanego na takich rabatach i tej mączki rogowej, której już pewnie nigdzie nie ma do dostania, ale którą bardzo często państwu polecam. Taka mieszanka, bo mączka rogowa jest długo działającym nawozem, granulowany obornik szybko działa.
Czy cały rok znowu trzeba czekać, żeby się pojawiła ta mączka
tak,
rogowa?
Tak, cały rok, chociaż jeszcze wiem, że w niektórych sklepach jeszcze
a
były,
to co,
bo...
tylko raz do roku tylko rosną raz do te roku. Rogi?
Tak, tylko raz do roku rosną rogi, niestety. Rozumiem. Może jacyś inni producenci usłyszą nasze wołania i błagania i może też zacznie ktoś sprowadzać to do Polski, ale póki co niestety musimy czekać tylko raz w roku, w jednym miesiącu się rzucać na tą mączkę rogową. W każdym razie, jeżeli państwo rozrzucicie te nawozy po swoich rabatach, to wtedy warto rabaty wspulchnić delikatnie. Nie musicie tego wcale przekopywać szpadlem, bo po co rujnować taką jakąś budowę gleby, którą już żeście osiągnęli fajną. Po co mordować te biedne dżownice? Nie róbmy tego. Szpadel tylko, jeżeli faktycznie jest ziemia bardzo, bardzo trudna, albo zakładamy nową rabatę. Tak, to w ogóle nam jest on niepotrzebny. Kupić sobie po prostu zwykłe takie widło ogrodnicze, tylko nie takie płaskie, tylko okrągłe.
Płaskie nam się wygną na korzeniu.
Te płaskie to jest nie wiadomo w ogóle do czego one są. Może do ziemniaków, czy do zbierania, czy do czegoś, nie wiem. W każdym razie one się nie nadają. Także delikatnie to wszystko zmieszać. Fajnie by było to wyściółkować. Ja wszystkie moje rabaty, mnie to nie interesuje, jak to pachnie, czy nie pachnie. Jeżeli mam okazję, jeżeli Andrzej mi pozwoli dojść do swojego sejfu z obornikiem, to jeżeli mogę, to ja zawsze na wiosnę sobie jeszcze rzucę tym rabatom, wyściółkuję jakimś oborniczkiem. I tak jak mówiliśmy wcześniej, dościółkowanie. A ten obornik nie musi być tak mocno przekompostowany, bo jeżeli nie dodajemy go do środka, do ziemi, to on może mieć spokojnie tak nawet około 6 miesięcy, troszkę mniej, troszkę więcej, nie musi nawet mieć roku. Jak ma rok, to już się nadaje do wkopywania do ziemi. Ale jeżeli jest świeższy, jeszcze tam jest więcej takich części, jakichś takich większych, nierozłożonych, jeszcze jest słoma, także spokojnie można tym ściółkować. I teraz taka rabata, drodzy państwo, nie dość, że będzie nakarmiona przez cały rok, bo za każdym razem, jak deszcz spadnie, to te składniki pokarmowe będą wsiąkać
to
do ziemi.
Już jutro deszcz będzie padał.
Ma padać właśnie. Po drugie, będzie oczywiście zatrzymywać wzrost chwastów i zatrzymywać wilgoć w ziemi, co też jest ważne, bo jednak jak patrząc na zeszłe lato, miesiąc jeden sierpień bodajże był tak strasznie suchy, że na pewno niektórzy musieli podlewać ogrody, a takie ściółkowanie na pewno zmniejszy państwa rachunek za wodę.
W tym sklepie na literę L pani Justyna pisze, jeszcze jest mączka, kupiłam wczoraj.
Ale w którym miejscu?
A do tego pani bo wiem, że pisze, wczoraj... a pan Tomek pisze, że też jest w innym, bardzo dużym hipermarkecie, tym razem angielskim, na literę T.
Tak? Naprawdę?
Tak pisze pan Tomek.
Ale ekstra, no to ja się bardzo cieszę, pani Tomku, bardzo, bardzo się cieszę. To już przynajmniej mamy dwie opcje i może nie będzie tylko rzucany w tym drugim markecie raz w roku, tylko może być na przykład osiągalny przez cały rok. Dobrze, to muszę pojechać, bo mamy tam u siebie w Kościerzynie też taki jeden mniejszy wprawdzie na te, ale spróbować. Super, to się cieszę. W każdym bądź razie, jeżeli państwo myślicie o wyściółkowaniu swoich rabat, to można to poczekać troszkę, bo jest zimno i zamkniemy tą taką lodowatą ziemię pod ściółką, więc może jak zaczną jakieś takie cieplejsze dni się pojawiać. Teraz popada deszcz, może gdyby potem jakieś ciepełko przyszło, to potem warto wyściółkować, żeby zamknąć to ciepło w glebie. Drodzy państwo, musimy ściółkować, dlatego, bo ziemia taka goła, nie ma takiego czegoś w naturze. Ona będą chwasty, będzie dla państwa robota, więcej wody, to jest generalnie
musimy
nie.
ściółkować, tylko ja odezwali się słuchacze, co się dzieje z tym Żukowem. Aha, wypadek za Żukowem w stronę Kościerzyny, wypadek w Glinczu, pisze pan Roman z pozdrowieniami. Stąd są te wielkie utrudnienia między Żukowem a Kościerzyną w Glinczu, wypadek i stąd bardzo wielkie utrudnienia. To może proszę omijać, jak będziemy znali więcej szczegółów, to je państwu natychmiast podamy. Wracamy do ściółkowania.
Dobrze, generalnie ściółkowanie to jest tylko to, musicie państwo zapamiętać, że to, żeby to państwu weszło w krew. idziemy spać, myślimy ściółkowanie. Budzimy się, myślimy ściółkowanie. Dobrze? Bo to jest naprawdę bardzo ważne, a jednak u nas jeszcze jest mało
stosowane. Jak sobie pościółkujesz, tak się
wyśpisz.
Może nie wyśpisz, ale tak ci wyrośnie potem.
Tak ci wyrośnie potem i to jest naprawdę ważne. Tutaj mam napisane również, że ostatni moment, drodzy państwo, naprawdę ostatni moment, bo w tym roku już się zrobiło ciepło wcześniej, już listki pojawiają się na drzewkach, na sadzenie drzewek i krzewów z otwartym korzeniem. Myślę, że jeżeli państwo jeszcze nawet tego, jeżeli jeszcze tego nie zaplanowaliście, nie kupiliście roślinek, to już teraz zostawić to na przyszły rok. Znaczy na przyszłą jesień, bo to można znowu robić od października. Ale drodzy państwo, jeżeli planujecie założyć sad, posadzić żywopłot, założyć jagodnik albo posadzić kilka jabłonek rajskich w ogrodzie, tylko z odkrytym korzeniem. Naprawdę proszę mi zaufać, że nie dość, że to jest tańsza opcja, o wiele tańsza opcja, to też o wiele zdrowsza.
Mnie się człowiek nadźwiga też.
Mnie się człowiek nadźwiga, ale jest to również o wiele bardziej zdrowa opcja dla roślin i dla nas mniej roboty, bo te rośliny się szybciej aklimatyzują, mniej wody potrzebują, potem szybciej rosną, bo nawet jeżeli nie są z pojemników i nie są jakieś tam strasznie wielkie, to potem bardzo często tak się zdarza, że te rośliny, które sadzimy, na przykład drzewka, które sadzimy z pojemników i nam się wydaje, że to już nie może być lepiej, to one swoje odchorowywują, dlatego, bo niekoniecznie były podlewane w szkółce w tych pojemnikach, no bo roślina w pojemniku tak naprawdę jest zdana na osobę, która pracuje w szkółce, tak? A taka roślina, która jest sprzedawana z otwartym korzeniem, wcześniej była na polu i była bardziej zdana na warunki atmosferyczne, fryżne, co też czasami może jest jakieś takie zdradzieckie, ale może bardziej regularne czasami niż jakaś tam osoba, której nie chciało się podlać jakieś rośliny w szkółce. A jednak jeżeli chodzi o finanse, to taka różnica pomiędzy tymi roślinami jest duża. Także proszę sobie zaplanować to dopiero od października. Tutaj też takie obserwacje ze szkółek, bo właśnie teraz też często bywam wiosną w różnych miejscach, kupuję i tu i tam, to po prostu jestem też ciekawska, co się dzieje. I na pewno, ale oczywiście się nie odzywam dlatego, bo ja to bym tam się wykłócała ze wszystkimi oczywiście, ale też widzę, że bardzo, bardzo duże takie zainteresowanie chemią nadal. Ale dobrze, niech sobie będzie. Ja chciałam tylko powiedzieć, że dla osób, które są może nie do końca poinformowane, bo taka sytuacja ostatnio, chyba tydzień temu w szkółce, pan kupił kilka worków obornika granulowanego, więc najwyraźniej chce prowadzić te swoje, chyba warzywnik miał ten pan, chce prowadzić te swoje uprawy jakoś tak ekologiczne, bo przecież będzie to jadł potem, jego rodzina będzie jadła, więc to warto, żeby było, prawda, zdrowe, nie chemiczne, bo i tak tej chemii dookoła nas jest wystarczająco dużo. No i potem pan poprosił o zaprawę dla nasion. Więc dla mnie to jest, mi się wydaje, że może ten pan sobie nie zdaje sprawy, że jeżeli pan daje zaprawę dla nasion na dzień dobry tym nasionkom, to od razu jego uprawa już nie jest ekologiczna, tak? To już jest przede wszystkim chemia, więc te warzywa też w jakiś sposób na pewno będą tym skażone. Ale po drugie, jeżeli dajemy na dzień dobry do takiego rządku, do rządku wysianych marchewek, czy bobów, czy wszystko jedno czego, dajemy tą zaprawę, która jest po prostu najzwykle na świecie chemią, która ma kontrolować jakieś tam grzyby, bakterie, jakieś takie mikrożycie w glebie, no to w tym momencie już nie pozwalamy tym roślinom naturalnie jakoś wchodzić w jakąś symbiozę, w jakieś związki z tą glebą, tak? To od razu na dzień dobry mordujemy te wszystkie dobre bakterie, grzyby, które są bardzo potrzebne. Grzyby są niesamowicie potrzebne dla rozwoju korzenia. Także nie wiem tak naprawdę, czy potem to jakoś nie wychodzi negatywnie w paru sprawach. Także jeżeli chcecie państwo uprawy ekologiczne, to wtedy nie powinniście używać zaprawionych nasion. Są nasiona otoczkowane często, ale nie w chemii, tylko na przykład w jakiejś tam, czy to jest glina, czy to są jakieś inne środki, żeby po prostu te nasionka było łatwiej wysiewać później w glebie, tak? To nie jest to samo. To jest, no, jeżeli to jest ekologiczne, jeżeli tam nie ma jakichś składników chemicznych, to jak najbardziej można, jeżeli ktoś nie potrafi albo lepiej się czuje z takimi nasionami, ale zaprawa, którą się kupuje, do której się wsypuje i wymacza nasiona, to jest już chemia, także proszę o tym pamiętać. I też może taka jeszcze jedna wskazówka, ostatnio, no tak jak mówiłam, że już ostatni moment sadzenia roślin z odkrytym korzeniem, ostatnio widziałam, jak pan chciał kupić w szkółce jakieś jeżyny, też z otwartym korzeniem i było wiecznie, i było słońce i ten pan z tą jeżyną chodził po szkółce przez ileś tam dobrych minut i ja nie wiem, czy ta jeżyna ważna, przeżyła to. Drodzy Państwo, jeżeli wybieracie się po zakupy i kupujecie cokolwiek z odkrytym korzeniem, natychmiast schować do worka. I zazwyczaj ci szkółkarze mają worki i dają. W szkółce Dendron zawsze dostajemy worki za darmo od pani, jak kupujemy coś z otwartym korzeniem, odkrytym korzeniem. Także uważać, bo to są normalnie
na zakupy
bardzo ważne
z własną
rzeczy.
Siatką, podrzewka z własnym
ale
workiem na wszelki
jeżeli
wypadek.
Nie, to dadzą szkółkarze, ale nie chodzić po tej szkółce
w ręku. A w gazetę zmoczoną zawinąć nie można? Tak jak już się ratujmy. Nieważne jaka gazeta, idziemy do kiosku,
kupujemy. Nie wiem, jak ktoś ma pod ręką zmoczoną gazetę. To
wodę mineralną jeszcze do tej trybuny ludu, poproszę.
No cokolwiek, bo słońce i wiatr to jest zabójcza mieszanka dla takiego korzenia odkrytego, prawda?
Krótka przerwa, 603-06-06-06. Katarzyna Beniga, Studiu Radia Gdańsk, a nasi słuchacze w sprawie sposobów na zniechęcenie gołębi do zasiadania na naszym balkonie. Pan Piotr pisze, na gołębie sztuczny ptak drapieżny. W necie od 30 zł. Skuteczny, dodaje
właśnie,
pan Piotr.
Zauważyłam, że teraz w niektórych miejscach wiszą i się obijają o domy i dlatego na nie zwróciłam uwagę. Właśnie takie duże plastikowe ptaki. Też widziałam takie ptaki w ogrodzie kaszubskim w Kościerzynie.
Jeszcze kolejny sposób bez ptasi. Pani Jola pisze, witam serdecznie. Moi dziadkowie mają sposób na gołębie w formie foliowych siatek na parapecie i zawiązany na poręczy, przywiązanych do poręczy balkonu.
No tak, czyli coś musi szurczyć, jakiś plastik. Tylko, że wiecie Państwo, to też będzie tak kiepsko wyglądało.
To nie? Lepiej te wiatraczki albo te wstążki chyba ładne.
Ostatnio jak jechałam, tam się taka siatka właśnie do anteny do samochodu przyczepiła, więc żadnych gołębi nie było dookoła.
No niestety widać na drzewach bardzo dużo worków foliowych i tego wszystkiego, co wyrzucamy w sposób nieładny. Bardzo nam przykro z tego powodu, bo jak bardzo. Człowiek się zachwyca drzewem, patrzy, a u góry wisi taki worek, jak po czterech workach ziemnych cementu.
No tak, no wszędzie są budowy, tak jest. Wszędzie u nas cały czas jednak jest na bogato i wszędzie są budowy i wszędzie wszystko jest rozwalone, styropiany, także prosimy Państwa sprzątać, chociaż...
O eko było. Było o eko sposobach, a pani Kasia eko sposobami od 3 lat walczy z rdzą gruszy bezskutecznie i pyta, czy jest jakiś eko ratunek na przesmacznych ratunek gruszy.
No niestety najlepszy ratunek dla gruszy, która cierpi na rdzę, to jest wymiana gruszy na nową
gruszę. To jest eko.
To jest eko, tak.
Tylko trzeba dość długo poczekać na zbiory.
No oczywiście są, jeżeli chodzi o chemię, no to chemia jest na wszystko. Podobno, jeżeli Państwo przeprowadzacie jeszcze, znaczy nie Państwo, tylko że ktokolwiek przeprowadza opryski na parcha, to podobno też pomaga na tą rdzę, więc to, ale to już jest samo w sobie jakiś oprysk chemiczny. Jeżeli chcecie Państwo ekologicznie, to przede wszystkim tutaj liczy się prewencja. Przede wszystkim pierwsza sprawa. Czy macie Państwo w zasięgu jakichś kilkudziesięciu metrów morza jałowca sabińskiego? Niestety jałowiec sabiński jest takim jakby żywicielem, pośrednim żywicielem tego patogenu, który właśnie powoduje niestety tą rdzę gruszy. Dlatego nawet w kilkadziesiąt metrów, to jest naprawdę spory dystans. Także, a bardzo często są te jałowce, prawda? Na działkach nawet sąsiad może mieć tego jałowca. No niestety trzeba przede wszystkim wykosić jałowce albo w ogóle nie mieć gruszy, tak? Także musimy się z tym
pod warunkiem,
liczyć,
że to są nasze jałowce,
będzie...
a nie to, że wykosimy
nie, no to
jałowce.
Trzeba wtedy porozmawiać bardzo miło z sąsiadem, coś mu tam zaproponować, nie wiem.
Jałowcówkę.
W każdym razie...
Mówię o kiełbasie oczywiście.
Prawda jest taka, że albo jałowiec sabiński, albo grusza bez rdzy, tak? Są też, jeżeli Państwo byście się zdecydowali na wymianę tej gruszy w bezjałowcowym środowisku, to też są oczywiście takie odmiany, które są podobno troszkę bardziej odporne na to i wtedy oczywiście też warto w takie gruszki uderzyć, to tam jest paryżanka, lukasówka, jest sporo takich odmian, które w ogóle nie są, że tak powiem, podatne na rdze.
Czyli jak no stara miłość, te grusze nie rdzewieją.
Dokładnie. No i oczywiście unikać odmian, które są bardziej wrażliwe na tą chorobę. No niestety taka jest
prawda. Ale najpierw sprawdzamy, czy nie ma jałowca, który może nam przeszkadzać w tym wszystkim.
Tak, bo to jest normalne. To jest bardzo często się zdarza. Dlatego właśnie ta rdza najczęściej występuje w takich ogródkach działkowych, kiedy mamy jakieś inne nasadzenia niedaleko. To nie jest na jakichś tam plantacjach, tylko właśnie w takich środowiskach, w takich warunkach.
Kolejna porada dotycząca odstraszania gołębi. Pan Wiesław, czarny plastikowy kruk i po kłopocie z gołębiami.
Można takie plastikowe. Właśnie kruki też były. No, dobry pomysł.
Tylko nie pomylić z lekturą, na przykład Edgar Allan Poe też napisał, prawda? Kruka, ale to może nie zadziałać, bo gołębie mogą wziąć się to za lekturę.
Ale wziąłeś i książkę postawić, tak? No, nie, może ktoś by na to wpadł.
Pan Marcin lubi gołębie, u mnie w ogrodzie uwiły sobie gniazdko, jest super.
No właśnie, ja to już nie chciałam się mądrzyć, ale oczywiście warto pomyśleć o tym, żeby się zaprzyjaźnić z tymi gołębiami, bo to jednak, drodzy państwo, co myśmy zgotowali tym biednym zwierzętom i ptakom za los i tak, prawda? Wszędzie tylko beton, wszędzie tylko jakieś takie wymanikurowane trawniki, zero wszystkiego. No ja muszę powiedzieć, że tutaj nawet przed radiem agrowłóknina leży. I gdzie te ptaszki tam mają iść, żeby sobie dzióbkiem rozdziubać, żeby sobie jakieś kawałeczki
kolektywnej
czegoś...
Kolektywnej pracy muszą się nauczyć. Ja to widziałem we Wrocławiu. Jeden kruk podnosi agrowłókninę, no drugi włazi i wyjmuje cebulki dla siebie i dla trzymającego agrowłókninę.
No kruki to w ogóle to są tak mądre
nawet gawrony tak samo.
To już nie ma o czym mówić. No ale tak, żeby to tak sobie coś, żeby zbudować sobie jakieś gniazdeczko, czy żonie podarować, prawda? No to już trochę mają ciężej. Także nie bądźmy dla nich niedobrzy. Kochajmy te biedne ptaki i dbajmy, karmmy i zapewniajmy im miejsca lęgowe i tam, żeby mogły sobie też posiedzieć na balkonie. Może ma pan ładny widok z balkonu. No.
Mamy pilne napisane na końcu tego SMS-a. Jak wykorzystać suche liście do użyźniania gleby? Jak pobudzić pigwę do puszczania listków? Pilne.
Przede wszystkim, jeżeli chodzi o liście, no to one z suchymi liśćmi to niewiele zrobimy. Dobrze by było je przekompostować z dużą ilością wody. Myśmy składali nasze liście na pryzmy jeszcze jesienią, kiedy te liście były mokre dosyć po deszczach, więc nie będziemy tego musieli podlewać. Ale jeżeli ma pan naprawdę suche liście,
najpierw wytrząsnąć te
dobrze
liści.
By było, no trzeba, nie, no to nie. No jak jeżdżnik nie będziemy robić ogniska z tych liści, to jeżą nic się nie stanie oczywiście. Jeżeli trzeba by było to wrzucić na pryzmy albo wsadzić do worków, żeby to się przekompostowało, ale z dodatkiem wody. One suche się nie przekompostują. One muszą mieć wilgoć.
Normalnie podlać szlauchem ogrodniczym.
Tak, tam. Tak, jak najbardziej. Konewką czy szlauchem. Normalnie w ten sposób można wodę do nich dorzucić. Oczywiście im bardziej rozdrobnione będą te liście, tym szybciej się przekompostują. Od razu też zaznaczam, tak? I potem oczywiście będzie mógł pan je używać albo do dodawania do ziemi przy tworzeniu swojego własnego podłoża ogrodowego, albo do ściółkowania. To jest naprawdę, naprawdę fajna ziemia taka liściowa. Pigwa, co rozrobić, żeby pobudzić?
Pobudzić list do puszczania listków.
Rozumiem, że pan ma już takie plany, żeby jak najszybciej, tak? No nie wiem, a czemu nie może tak po prostu normalnie, jak wszystkie
inne
pigwy?
Właśnie, pigwa po prostu z puszczaniem listków czeka na odpowiednią temperaturę, bo to nie, też no, nie jest z naszego, jakby z naszego klimatu tak naprawdę przecież.
No tak, ale to nie wiem, czy tak pobudzić. No może na przykład, żeby pobudzić ją, musielibyśmy jej za... znaczy nie, no, żeby pobudzić to przede wszystkim ciepło i długość dnia, długość światła dziennego. Także musielibyśmy jej przede wszystkim musielibyśmy je włączyć lampę jakąś, tak, na dłuż, żeby miała więcej godzin światła, chociaż teraz tak już jest dużo, albo jakąś taką zrobić bąbel, na którą na nią nałożyć, którym będzie cieplutko, no nie wiem, jakoś w ten sposób. Nie wydaje mi się, że możemy jakimiś sposobami chemicznymi czy jakimiś zabiegami pielęgnacyjnymi pobudzić ją w ogóle do puszczania listków.
Albo po prostu uzbroić się w cierpliwość i spokojnie czekać, aż ona dostosuje się może, do natury
zabiegowej. Nie, no oczywiście, bo możemy jak najbardziej wpłynąć na to, jak ona owocuje, jak ona kwitnie, jak ona rośnie, ale czy ona wcześniej czy później listki wypuści, to już niestety musimy poczekać, aż pogoda na to pozwoli. Nie możemy tego regulować, bo to potem będą same problemy. Potem za duże będzie miała listki, one będą za bardzo takie miękkie jak sałata.
Pójdzie jej w liście i nie będzie ani pigwówki, ani konfitur.
Nie ma co kombinować z takimi rzeczami, jak najbardziej.
Pan Wiesław protestuje, w szkółkach nie ma leniwych podlewaczy. Się uśmiecha pan Wiesław.
Nie, ja wiem, o to, ale wiecie państwo, czasami ile razy jesteśmy w szkółce i jakaś roślinka się przewróciła na wietrze i tak sobie leży. To nawet już nie jest wina ludzi, którzy pracują w szkółkach, bo ja wiem, że tam i tak jest kupa roboty, ale prawda jest taka, że jednak można polegać bardziej na tych roślinach, które idą do nas z pola, wykopywane są z pola.
Czy można jeszcze teraz sadzić jaśmin, czy tylko jesienią?
Jaśmin?
Jaśmin.
Jaśmin, ale zaraz, bo jaśmin czy jaśminowiec?
No jest napisane jaśmin.
Bo jaśmin to jest w ogóle roślina, która w naszym klimacie raczej ona do ogrodów zimowych i można ją wtedy sadzić przez cały rok jak najbardziej z doniczki, albo można sobie jakieś sadzonki wziąć od kogoś, kto ma. A jaśminowiec można też sadzić przez cały, znaczy no, jak tylko ziemia nie jest zamrożona, jak najbardziej, bo to jaśminowiec będzie zapewne, jeżeli on nie jest odkrytym korzeniem, tylko w donicy, to można sadzić przez cały czas, jeżeli tylko nam na to pozwala, że tak powiem, zamarznięcie albo przesuszenie latem gleby. Tak? Jeżeli pan się pyta o jaśminowca z odkrytym korzeniem, to już tak jak mówię, ostatni moment naprawdę, albo poczekać do października.
To jest pytanie, które będzie powracało, bo ono pojawia się w wielu SMS-ach, czyli wracamy na grunt, że tak powiem na trawnik wracamy. Pan Krzysztof pisze tak, witam serdecznie, mogłaby pani w skrócie omówić zakładanie trawnika. Jestem po robieniu drenażu. Wywiozłem wierzchnią warstwę ze starym trawiszczem dzikim. W to miejsce nawieziono około 20 cm czarnoziemu. I co dalej? To pan Krzysztof.
Dobrze. Panie Krzysztofie, ja tutaj też mam takie pytanie od pani Aliny, która do mnie napisała e-maila i ja już przyznam się, że to było 30 marca, nie miałam czasu jeszcze odpisać pani Alinie, ale teraz pani jest naszą słuchaczką, więc mam nadzieję, że słucha. I też jest troszeczkę podobne pytanie, troszkę podobny problem. Może ja bym odpowiedziała jakoś tak bardzo szeroko, ale bym chciała odpowiedzieć na te dwa pytania również pani Aliny. Pani Alina znowu ma taki problem, że pokupili dom, tak? Państwo kupili dom od dewelopera. Oczywiście podczas budowy dookoła tego domu jeździły różne ciężkie maszyny, bardzo mocno przybiły glinę, dlatego, bo już nie było czarnoziemu, bo czarnoziem oczywiście został ściągnięty na czas budowy. Bardzo mocno przyklepali tą glinę, a potem deweloper zafundował państwu czarnoziem. Tak, na tą glinę. Państwo szybciutko to rozplantowali, rozgrabili, żeby to jakoś tak wyglądało i teraz po kilku miesiącach okazało się, że nie ma drenażu właśnie, tak? Że jest problem dlatego, bo tam robią się stawiki, kałuże i tak dalej.
To pan Krzysztof teraz... zrobił lepiej, bo drenaż wykonał.
No właśnie, czyli pan Krzysztof jest o krok do przodu, a pani Alina również by tam chciała mieć właśnie trawę. Więc pani Alina jest tak jakby krok do tyłu, ale to nie jest żadna tragedia. To jest bardzo mały ogródek. Pani pisze, że ma 140 metrów kwadratowych ziemi. To jest nie tak dużo. Pani Alino, bierzemy widły, idziemy do ogrodu i przekopujemy ten czarnoziem z tą gliną. Tak? Bo problem polega tylko i wyłącznie na tym, że ta glina została przybita podczas budowy, bo tutaj u nas, bo pani tutaj jest niedaleko też na Kaszubach, u nas na Kaszubach nie ma takiej gliny. Takiej strasznej gliny, tak?
Chyba, że w Chmielnie. To robią wtedy ceramikę z tego.
Oni, tak, ale oni to mają w magazynie. Nie ma takiej strasznej niebieskiej, strasznej, przestrasznej, która jest twarda i koniec gliny. To jest nie taka zła wcale. Ona się bardzo przydaje, szczególnie lepiej nawet, żeby była glina niż piasek, bo my teraz pracujemy w Chmielnie na takich piaskach, że to po prostu coś strasznego. Także pani Alino, po prostu trzeba widłami porządnie przekopać tą ziemię, tak? Także pan ma tutaj już przekopane, tak? W tym momencie... Jeżeli przekopiemy ziemię, trzeba będzie ją zagęścić. Jeżeli to nie są jakieś strasznie wielkie areały, to zawsze warto zrobić to po prostu nóżkami swoimi własnymi, tak szur, 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 nóżka przy nóżce. Zagęścimy, a przy okazji rozbijemy duże grudki ziemi, tak? Jeżeli to zrobimy, to potem trzeba zabrać się za grabie i to proponuję pojechać do jakiegoś sklepu rolniczego. Raz widziałam takie grabie w sklepie, w starej maszynie, w takim dużym sklepie rolniczym, to jest koło Sierakowic. One były takie szerokie, one miały chyba z 80 centymetrów, bo takimi grabiami jest o wiele łatwiej wyrównywać teren. Tymi małymi grabkami nie jest tak łatwo, prawda? Gdzieś tam 30-40 centymetrów.
Silnym trzeba być bardzo.
Nie, tam jaki tam silnym, nie tak źle. One są plastikowe. Także nie jest tak źle.
Pan Maciek by chciał deską.
Deską to nie, ale najpierw grabiami, a po co deską? Nie, gosz, to by się zarypać można było, prawda, deską, takie, grabiami, tam i z powrotem. I to tak, no drodzy państwo, to nie będzie krótko trwało. Trzeba tak zrobić, żeby ta ziemia była naprawdę prościutka, bo pod trawnik ziemia musi być prosta. Inaczej będziemy kosić w przyszłości, jedno kółko będzie nam spadało gdzieś na lewo,
ja
na prawo.
Ja to coś wiem, dzięki góry, kretom doliny. Mam po prostu...
No, krety, tak. Góry, doliny, potem zaczniemy skalpować trawę w niektórych miejscach. Tutaj będą już otwarte bramy dla wszystkich chorób świata, dla mechów, dla jakichś wrednych, wieloletnich chwastów. Także, drodzy państwo, musi być równiutka ziemia. I przy okazji, jak ją wyrównujemy tymi grabiami, to też wygrabiamy takie ostateczne, jakieś tam większe grudki, większe kamienie, jakieś śmieci i tak dalej. No i na taką ziemię oczywiście można wysiać trawnik. My nasz trawnik przy wysiewaniu nie karmiliśmy. Dopiero później, jak już wzeszły pierwsze źdźbła trawy, po jakimś czasie, jak już był troszkę mocny, po kilku miesiącach, żeśmy zafundowali mu obornik granulowany. I powiem państwu szczerze, że my tej trawy nie dokarmiamy. Jak kosimy ją regularnie, to zostawiamy ścinki trawy na trawniku i to jest taki jakby system samokarmiący się. Niektórzy mówią, no tak, ale przez to potem nasz trawnik jest taki sfilcowany. Każdy trawnik jest sfilcowany.
No, wkładamy buty z kolcami.
Oczywiście.
I zasuwamy.
Najpierw musimy to, prawda, wygrabić ten filc, więc albo bierzemy grabie, albo wypożyczamy specjalną maszynę taką do skaryfikowania tej trawy, do wyczesywania tego, co nie trzeba. Także, drodzy państwo, to i tak tego nie unikniemy. Także czy zbieramy ścinki trawy, czy nie zbieramy ścinki trawy, i tak będziemy mieli filc taki na trawie, na powierzchni, a przy okazji jak będziemy zostawiać, to ta trawa będzie sama siebie karmiła. Dla państwa, którzy
a
jeszcze
dla leniwych,
nie kupili...
Albo dla leniwych, albo dla bogatych, bo nie wiem jak to widzieć. A tak po prostu robimy na płasko i zamawiamy, przyjeżdża do nas darni zawinięta w tych rolkach, rozkładamy i z głowy.
Można, tylko że drodzy państwo, to też nie tak z głowy. Tą darń trzeba położyć naprawdę porządnie. Musi być firma, która naprawdę wie, co robi.
Czy sami tego nie położymy porządnie, tak jakbyśmy sobie kupimy sobie jak dywanik. A co to jest, Helena, słuchaj, ciach i mamy.
Raczej nie. Z tego, co mam bardzo, bardzo wiele lat doświadczenia, to nie jest takie proste. Trzeba naprawdę znaleźć porządną firmę, która takie rzeczy robi, potrafi robić. No bo to nie, też nie jest tak. Bardzo często taki trawnik jest położony, a on potem cały wysycha, prawda? No to jest, musi być porządnie też przygotowana ziemia. Pod taki trawnik ziemia musi być tak samo przygotowana, jak pod trawnik do wysiewu. To wcale nie znaczy, że dlatego, że tam
czyli
jest już
taniej nam wyjdzie,
to można gdzieś tam... Jeżeli macie państwo duże obszary, to na pewno taniej wychodzi wysiewanie trawnika ręcznie. I jeszcze wtedy można też wpłynąć na to, jaką mieszankę wysiejemy, tak? Ja bardzo państwu polecam, ja mam taką trawę i ona już jest zielona, niesamowicie ludzie byli, teraz mieliśmy warsztaty w sobotę i bardzo dużo osób komentowało, że ta trawa jest zielona. Ja nawet tego nie zauważam, bo jestem rozpieszczona, moja trawa zawsze jest zielona, dlatego, bo tam jest 10% koniczyny białej. Już wiele razy mówiłam i jeszcze będę wiele razy mówiła, kupiłam przy okazji nasion trawy 10% tej całej ilości nasion trawy, koniczyna biała. Nie mikrokoniczyna, nie żadna inna, tylko zwykła biała koniczyna. I jest bardzo dużo zalet dodawania takiej koniczyny do trawy, o których państwu może później kiedyś opowiem, bo teraz mówimy po prostu o zakładaniu trawnika. Oczywiście, pszczółki przylecą, a poza tym naprawdę w takich momentach, kiedy ten trawnik jest zestresowany, kiedy te źdźbła trawy...
Nie wyschnie chyba nam tak bardzo, prawda, bo te tak niskie koniczyny
właśnie są właśnie wtedy te... Jest ona nadal zielona, a poza tym ta koniczyna jeszcze tak nawet dobrze, fajnie się sprawdza z tego względu, że ona tak jakby nie pozwalała innym wieloletnim chwastom wchodzić. Ja nie mam żadnych mniszków, ja nie mam nic innego, tylko tą koniczynę, no i oczywiście trawę w ziemi. Także pani Alina musi porządnie przekopać, na razie się nie martwić, żadnych drenaży, nic nie robi, tylko porządnie przekopać na taką głębokość przynajmniej takich szpadla, czy wideł, to jest około ile? 30-40 centymetrów, bardzo porządnie, potem to wyrównać, zagęścić, potem wyrównać tymi grabelkami, żeby była całkowicie taka powierzchnia jak na lodowisku i to sobie zasiać trawą. A pan, ostatecznie jakie pytanie było tego pana, który już ma zrobione to wszystko?
No, co zrobić dalej? To znaczy, że jest już czarnoziem, prawda? Mm-hmm. Drenaż jest, mm-hmm. usunięta ta dawne pozostałości po tym dzikim trawniku, mm-hmm. czarnoziem 20 centymetrów i co dalej?
No to też nie tak dobrze, że no aha, ma pan już te, no dobrze. Ja ogólnie myślę, że teraz pan spokojnie może wyrównać bardzo, bardzo porządnie,
walec?
Tak jak mówię.
Walec?
Tak, jak najbardziej. Myśmy to używali. Jak jest większa jakaś... Bo tutaj pani na 140 metrach to może spokojnie zrobić to, że tak powiem, nogami swoimi własnymi, szurając butami, bo to się robi, robiło i to od tego się nie umiera i to jest bardzo dobry sposób. A pan,
no
jeżeli
tak
pan ma
pokój
więcej...
pokój nieduży, 12 na 12 metrów niecały, prawda? Tam nawet... 12 na 11 od biedy można liczyć.
No to taki troszeczkę podobnie do mojego warzywnika można zrobić. A jeżeli pan ma więcej, to wtedy jak najbardziej walec można wypożyczyć, bo tego nie trzeba kupować, to wszystko można wypożyczyć, ale to musi być naprawdę proste. Potem państwu w przyszłości to naprawdę się odpłaci, jeżeli ten powierzchnia będzie równa.
Chyba, że ktoś pralkę frania na przykład postanowił oddać na złom, to zanim ją odda, może ją tak toczyć, przewalcować po ogródku, a dopiero potem zawieźć na złom.
No nie wiem, czy tam nie są jakieś bariery, jakieś na zewnątrz, nie ma jakichś wypustek.
Węża trzeba.
I potem będą takie rowki co jakiś czas.
I odpiąć magię, maglownicę. I jeszcze, skoro jesteśmy przy trawniku, to może przy okazji pani Agnieszka, bo pani Agnieszka ma pytanie dotyczące traw. Na jesień sadziła między innymi miskanty, przycięła je, ale na razie nie ruszyły. Do kiedy mają czas? Pyta pani Agnieszka.
Miskanty, szczerze mówiąc, trudno jest zabić, także ja myślę, że one przeżyły na pewno, że one wybiją. Proszę poczekać jeszcze chwilkę. Miskanty u mojej koleżanki w ogrodzie zauważyłam, że wybiły już tak powiedzmy na 5-10 centymetrów. Jeżeli chodzi o miskanty, to takie słowo tylko przestrogi, że polecam naprawdę w otwartym ogrodzie, że tak powiem w otwartej ziemi, sadzić miskanty tylko i wyłącznie w donicach dużych, w jakiś sposób ograniczyć im rozrost, dlatego, bo są bardzo takie inwazyjne, bardzo mocno się rozrastają i po iluś tam latach możecie państwo mieć tylko miskanty w ogrodzie. Broń Boże, nie myśleć, żeby tego nie sadzić, bo to jest przepiękna bylina, to jest przepiękna trawa ozdobna, naprawdę ślicznie wygląda zimą, ale po prostu uważać, żeby się za bardzo nie rozrastała. Niech pani jeszcze troszkę poczeka, na pewno wyjdzie, bo trudno jest zabić miskanta.
Pani Teresa pisze a propos robienia samodzielnie z własnych nasion, że tak powiem, przedłużenia gatunku. Każdego roku robię sobie sadzonki ze swoich pomidorów. Pomidory pięknie rosną, dochodzą do wagi 60 deko.
Tak.
To chyba muszą być bawole serca.
Można zbierać jak najbardziej. Właśnie pomidory są fajne, jeżeli chodzi o zbieranie nasion. Bardzo wdzięczne, bo faktycznie się później fajnie udają. Tylko trzeba uważać oczywiście z tymi nasionami typu F1, bo to są nasiona tak genetycznie zmieszane. No, to nie są genetycznie modyfikowane nasiona, bo to nie są nasiona zmieszane z jakimiś tam komórkami z bawoła, czy z karpia, czy z człowieka. Tylko to są...
wybuchowi bomby neutronowej atomowej,
tylko,
tak?
Tylko to są, nie, to są nasiona z, po prostu no, z innymi roślin, z innymi pomidorami, ale one są w taki sposób ze sobą przez hodowców mieszane, że potem to kolejne potomstwo raczej nie wytworzy już takich cech, które miała ta roślina oryginalna. No oczywiście można próbować jak najbardziej, ale najlepiej jednak zatrzymywać nasiona z tych takich odmian dawnych, które też są pyszne, bardzo pyszne.
Prawdziwe malinowe polskie pomidory, a nie to, co udaje malinowego pomidora i sprzedawane jako malinowy pomidor, a nawet koło malinowego pomidora nie leżało.
Na
jest
pewno,
równiutkie i świętoniczej.
Na pewno będziemy o tym wszystkim jeszcze dużo, dużo mówić, bo pomidory to jest jeden z najlepszych, najbardziej ukochanych tematów wszystkich i słuchaczy, i moich czytelników, także o pomidorach będziemy jeszcze mówić. I po tym, jak przyjdzie czas na zbieranie nasion, to też będziemy mówić o różnych sposobach, jak to zrobić, żeby było najlepiej. Jak jesteśmy, może Panie Tomaszu, przy warzywach, może ja szybko jeszcze tutaj wcisnę, że tak powiem, pytanie z zeszłego tygodnia. Jak siać marchew, aby nie miała robaków? Tak, jeżeli chodzi o robaki marchwi, no to oczywiście chodzi o połyśnicę marchwiankę, która leci, patrzy, mam cię marchewkę, ląduje, spuszcza jajeczka na dole w ziemi, które wchodzą sobie ładnie w korzeń i potem dzieciątka się rodzą, tak, tej połyśnicy i sobie wcinają nasze marchewki.
To tak słodko brzmi, ale marnuje nam zbiory.
Marnuje nam zbiory, wyciągamy, nasze marchewki są całe poprzegryzane, czarne są kropki na nich. Drodzy Państwo, jest dużo sposobów na tą połyśnicę marchwiankę. Przede wszystkim róbmy tak, żeby nie przerywać zbiorów, bo jeżeli zaczniemy przerywać zbiory, to potem, no żeby zostawić tam marchewkę powiedzmy co 20, czy co 30 centymetrów, czy co 15, to otwieramy bramy tym właśnie połyśnicom matką, żeby tam zrzucać swoje jajka. Więc ziemia dookoła marchewki musi być porządnie uklepana, żadnych dziurek, tak? To raz. Ja tak mówię
wysokość,
szybciej, bo zaraz
wysokość,
rozumiem, że jest mało
sekund,
czasu.
20
dobrze.
Sekund.
Także jeżeli, przede wszystkim, żeby ziemia była niespulchniona dookoła marchewek, to raz. B. Możemy fizycznie ustawić na 60 centymetrów zaporę, bo one lecą w czerwcu, te matki lecą w czerwcu, żeby szukać miejsc dla swoich dzieciątek, także w czerwcu ustawiamy powiedzmy jakiś parawanik dookoła tych marchewek na 60 centymetrów i jeszcze jedna rzecz, bardzo szybko uprawiać wczesną albo późną marchewkę.
Do czerwca mamy czas, więc do tematu wrócimy. Katarzyna Bellingham powróci w poniedziałek. Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.